Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Seen Despair and Anxiety in Kids and Teenagers and the Power of Connection, napisana przez Willa Hutchersona i dr Chinwey Williams, jest krótkim,
praktycznym poradnikiem o wspieraniu dzieci i nastolatków zmagających się z lękiem, rozpaczą oraz obniżonym nastrojem. Autorzy kierują ją przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, mentorów i liderów pracujących z młodzieżą. Nie przedstawiają relacji jako prostego zamiennika diagnozy lub profesjonalnego leczenia. Zamiast tego pokazują, że sposób, w jaki dorosły słucha, reaguje i buduje poczucie bezpieczeństwa, może mieć istotne znaczenie dla młodej osoby w kryzysie emocjonalnym. Tytułowe bycie zauważonym oznacza doświadczenie, że czyjeś emocje nie są lekceważone, wyśmiewane ani natychmiast naprawiane. Publikacja łączy przystępnie podane idee z psychologii rozwojowej i zdrowia psychicznego z chrześcijańską perspektywą nadziei, wspólnoty oraz troski o drugiego człowieka. Jej celem nie jest dostarczenie jednej uniwersalnej recepty, lecz wyposażenie dorosłych w prostszy, bardziej empatyczny język i konkretne nawyki kontaktu z młodymi ludźmi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, bycie naprawdę zauważonym jako odpowiedź na emocjonalne wycofanie. Najważniejsza idea książki zawiera się w słowie seen, czyli zauważony lub dostrzeżony. Autorzy odnoszą je nie do powierzchownej uwagi, lecz do jakości relacji, w której dziecko albo nastolatek może ujawnić trudne uczucia bez obawy, że zostanie zbagatelizowany. W praktyce chodzi o dostrzeganie emocji stojących za zachowaniem. Drażliwość, milczenie, unikanie szkoły czy nagłe wybuchy nie muszą być wyłącznie problemem dyscyplinarnym. Mogą sygnalizować lęk, przeciążenie, smutek albo poczucie bezradności. Książka zachęca dorosłych, by najpierw szukali znaczenia zachowania, a dopiero później przechodzili do korekty i rozwiązań. To rozróżnienie ma konsekwencje praktyczne.
Rykcja typu przestań się martwić może zwiększać izolację, ponieważ sugeruje, że przeżycie młodej osoby jest niewłaściwe lub przesadzone.
Uważne pytanie. Spokojna obecność i nazwanie dostrzegalnego napięcia tworzą natomiast warunki do rozmowy. Autorzy nie utożsamiają empatii z pobłażliwością.
Uznanie emocji nie oznacza zgody na każde zachowanie, lecz oddzielenie wartości dziecka od problemu, z którym się mierzy. Taka postawa pomaga dorosłemu ustalić granice bez zawstydzania i zmniejsza ryzyko, że młoda osoba pozostanie sama ze swoim cierpieniem. Po drugie, więź. Przywiązanie i plastyczność mózgu w procesie zdrowienia. Hutcherson i Williams odwołują się do idei, że relacje mają znaczenie nie tylko wychowawcze, ale także psychologiczne i biologiczne. Przecież w książce pojawia się język bezpiecznego przywiązania oraz plastyczności mózgu, aby wyjaśnić, dlaczego konsekwentna, empatyczna obecność dorosłego może wspierać regulację emocji.
Młody człowiek przeżywający rozpacz lub silny lęk często interpretuje świat jako niebezpieczny, a siebie jako samotnego albo niezrozumianego.
Stabilna relacja nie usuwa automatycznie problemu, lecz dostarcza doświadczenia, które może osłabiać to poczucie odcięcia. Istotne jest tu słowo konsekwencja.
Jedna poważna rozmowa może być ważna, ale nie zastąpi regularnego zainteresowania, dotrzymywania obietnic i spokojnej dostępności w trudnych chwilach. Autorzy przedstawiają połączenie jako proces, a nie technikę do zastosowania wyłącznie wtedy, gdy pojawia się kryzys. Ich ujęcie pomaga zrozumieć, dlaczego młodzież nie zawsze potrzebuje od dorosłych natychmiastowej rady. Niekiedy najpierw potrzebuje współregulacji, czyli kontaktu z kimś, kto nie eskaluje napięcia i nie panikuje wobec silnych emocji. Warto zachować właściwą proporcję. Relacja wspierająca jest ważnym zasobem, lecz przy nasilonych objawach nie zastępuje konsultacji ze specjalistą zdrowia psychicznego.
Po trzecie, rozpacz, lęk i depresja nie są w książce traktowane jako to samo. Jedną z użytecznych cech SEEN jest zwrócenie uwagi na różnicę między rozpaczą, lękiem i depresją. W potocznym języku terminy te bywają używane zamiennie, co może utrudniać adekwatną reakcję dorosłych. Lęk wiąże się z przewidywaniem zagrożenia, napięciem i zamartwianiem się.
Depresja jest pojęciem klinicznym, którego nie należy rozpoznawać wyłącznie na podstawie chwilowego smutku.
Rozpacz natomiast,
autorzy opisują jako stan głębokiego zniechęcenia i utraty poczucia, że sytuacja może się poprawić. Takie rozróżnienia nie służą etykietowaniu dziecka, lecz uważniejszemu słuchaniu tego, co komunikuje. Książka jest szczególnie przydatna tam, gdzie dorosły odruchowo ocenia problemy młodej osoby według ich zewnętrznej skali. To, co rodzicowi wydaje się drobnym konfliktem, dla nastolatka może łączyć się z presją społeczną, wstydem albo długotrwałym przeciążeniem. Autorzy proponują więc odejście od porównywania cierpienia na rzecz pytań o jego wpływ na codzienne funkcjonowanie i relacje. Jednocześnie ich podejście wymaga odpowiedzialności. Gdy młoda osoba mówi o beznadziei, samookaleczaniu, śmierci lub wyraźnie traci zdolność do zwykłego funkcjonowania, potrzebna jest szybka pomoc wykwalifikowanych specjalistów i odpowiednich służb. Empatyczna rozmowa jest wtedy początkiem działania, a nie jego końcem. Po czwarte, budowanie odporności bez zawstydzania i bez mitu twardości. Autorzy polemizują z przekonaniem, że uznawanie dziecięcych emocji czyni młodych ludzi słabymi. W ich ujęciu poczucie bezpieczeństwa i odporność nie stoją po przeciwnych stronach. Dziecko, które może nazwać własny lęk oraz otrzymać spokojną odpowiedź, ma lepszą podstawę do podejmowania trudnych działań niż dziecko uczone, że powinno ukrywać cierpienie. Ten punkt jest ważny zwłaszcza w środowiskach, gdzie samokontrola bywa mylona z emocjonalnym odcięciem.
W książce pojawia się także pojęcie grit, rozumiane jako połączenie wytrwałości, ambicji i samokontroli w dążeniu do celu mimo przeszkód.
Autorzy łączą je z odpornością, ale nie przedstawiają go jako nakazu nieustannego zaciskania zębów. Ich sensowna sugestia polega na tym, że trudności są nieuniknione. Dlatego młodzi ludzie potrzebują sposobów reagowania na nie, a nie jedynie ochrony przed każdą niewygodą.
Wsparcie dorosłego może pomóc rozłożyć problem na mniejsze kroki, dostrzec postęp i wrócić do działania po porażce. Tak rozumiana odporność ma charakter relacyjny.
Nie polega na samotnym radzeniu sobie za wszelką cenę, lecz obejmuje umiejętność proszenia o pomoc, przyjmowania jej i korzystania z więzi.
Książka przypomina, że granice, wymagania i empatia mogą współistnieć, jeśli dorosły nie traktuje emocjonalnej wrażliwości jako wady charakteru.
Na koniec, rola rodziców, szkoły, mentorów i wspólnoty wiary w tworzeniu sieci wsparcia, SEEN, nie ogranicza odpowiedzialności za dobrostan młodych ludzi do rodziców. Została napisana również z myślą o nauczycielach, mentorach i liderach młodzieżowych.
Ponieważ nastolatek może otworzyć się przed innym zaufanym dorosłym niż członek najbliższej rodziny. Taka perspektywa jest realistyczna, szczególnie gdy dom przeżywa konflikt, rodzic sam jest przeciążony albo młoda osoba obawia się niezrozumienia.
Autorzy proponują, by otoczenie dziecka budowało sieć wiarygodnych relacji zamiast oczekiwać, że jedna osoba rozwiąże wszystkie problemy.
Szczególne miejsce zajmuje tu chrześcijański kontekst książki. Autorzy widzą w Kościele i wspólnocie wiary przestrzeń, która może oferować nadzieję, obecność i praktyczną pomoc.
Nie sprowadzają jednak wyzwań psychicznych do braku wiary czy niedostatecznej duchowości. To ważne rozróżnienie, ponieważ religijny język bywa krzywdzący, jeśli zastępuje słuchanie, ocenę ryzyka i kontakt z profesjonalną pomocą. Najbardziej użyteczny wkład wspólnoty polega na tworzeniu kultury, w której można mówić o cierpieniu bez wstydu. Dla zespołów pracujących z młodzieżą książka może być punktem wyjścia do wspólnych standardów reagowania. Zachęca, by dorośli byli dostępni, znali granice swojej roli. Nie obiecywali tajemnicy w sytuacji zagrożenia i wiedzieli, kiedy włączyć rodziców, specjalistów lub interwencję kryzysową. Podsumowując, SEEN będzie wartościową lekturą dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, trenerów, mentorów oraz osób prowadzących pracę z dziećmi i nastolatkami w społecznościach religijnych. Najwięcej skorzystają z niej czytelnicy, którzy nie szukają podręcznika diagnozowania zaburzeń, lecz chcą lepiej rozumieć, jak codzienne reakcje dorosłych wpływają na poczucie bezpieczeństwa młodego człowieka. Książka porządkuje podstawowy język rozmowy o lęku, rozpaczy i depresji, a także przypomina o znaczeniu obserwowania emocji ukrytych za zachowaniem. Jej praktyczna korzyść polega na przesunięciu uwagi z pytania, jak szybko naprawić problem, na pytanie, jak stworzyć warunki, w których dziecko będzie gotowe o nim mówić. Autorzy akcentują słuchanie, walidację emocji, stałą obecność i budowanie odporności bez zawstydzania.
Zarazem rozsądnie sytuują relacje jako element wsparcia, a nie alternatywę dla terapii czy interwencji w sytuacji zagrożenia. Na tle wielu poradników o zdrowiu psychicznym młodzieży SIN wyróżnia się zwięzłą formą i konsekwentnym skupieniem na sile więzi. Łączy popularyzację zagadnień psychologicznych z perspektywą chrześcijańską, ale konkretne wskazówki mogą być użyteczne także poza środowiskiem wiary. To pozycja szczególnie przydatna jako wspólna lektura dla zespołu dorosłych opiekujących się młodzieżą, ponieważ promuje niespektakularne gesty, lecz powtarzalną, odpowiedzialną obecność. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Will Hutcherson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.